Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet.
Studio jest już nasz zapowiadany gość, dr Gabriel Janowski, były minister rolnictwa, można powiedzieć także ekspert do spraw rolniczych. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry radiosłuchaczom. Dla mnie jest to wielki zaszczyt, że mogę z państwem rozmawiać, bo mimo, że pewnie nie będzie bezpośrednich pytań, ale jednak ja wyczuwam, o co ludzie pytają, czego oczekują.
I postaram się taki głos ludzi tutaj właśnie przez magię radia przekazać i takie odpowiedzi będą. No zaczynamy chyba od tej najnowszej informacji, decyzja wprowadzenia na listę infrastruktury krytycznej przejść granicznych z Ukrainą. O tym mówił dziś premier Donald Tusk. Co to oznacza?
No to oznacza, że po prostu granice będą pod pewnym nadzorem. Nie będzie tak zwanej wolnoamerykanki, bo do tej pory można tak byłoby powiedzieć, że to było. I w jakiś sposób jest to słuszne. Jest to słuszne, tylko że musi być to robione z głową. To znaczy tak, żeby żadna ze stron, nazwijmy to, która uczestniczy, no nie ponosiła strat czy nawet wizerunkowych.
Czy da się tak to zrobić?
Proszę pani, ja kiedy jak byłem ministrem, przychodzi do mnie dyrektor i mówi, panie ministrze, to się nie da zrobić, czy w ogóle. A ja mnie przepraszam, a czy ludzie wylądowali na Księżycu? Bo ty, no tak, no to widzi pan, dało się tam, to i tu się panu uda.
No, natomiast teraz mamy taką sytuację, że rolnicy mówią wprost, nie cofniemy się. Te decyzje, które zapadły do tego momentu zarówno na szczeblu unijnym, czyli tutaj mówimy głównie o Zielonym Ładzie, ale też w Polsce, jeżeli chodzi o polską granicę, o handel z Ukrainą, to nie jest wystarczające. Protesty będą nadal.
Tak, i tu muszę powiedzieć obiektywnie, naprawdę, bo nie chcę tutaj kogoś uprzywilejowywać, ale rolnicy mają 100% racji. Te sprawy, o których pani była łaskawa powiedzieć, one nie wyniknęły dzisiaj ani wczoraj. Ja o tych sprawach związanych z wymianą towarową, mówiąc tak delikatnie, z Ukrainą, wskazując, że Polska będzie tu bardzo poszkodowana poprzez napływ zbóż, ale innych produktów, cukru na przykład. O tym mówiłem panu premierowi Morawieckiemu. Solidarność Rolnicza przygotowała 10 postulatów, które zostały przekazane panu Morawieckiemu. Również te postulaty jeszcze troszkę z pewnymi wyjaśnieniami, bo sprawa się potoczyła dalej, zostały przedstawione panu ministrowi rolnictwa. I za jego pośrednictwem liczymy, że będzie również o tym poinformowany pan premier. Mogę powiedzieć, że minister rolnictwa zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Tylko tak jak mi mówił podczas spotkania, no decyduje o całokształcie polityki Rada Ministrów i premier. Ważną osobą tam jest minister finansów choćby, prawda? Minister spraw zagranicznych. I teraz pytanie, czy oni właściwie spełniają swoją rolę?
No właśnie, i to jest pytanie, na które będziemy mogli odpowiedzieć za jakiś czas. Teraz możemy spróbować spojrzeć i odpowiedzieć na pytanie, czy nie jest już za późno. To znaczy cena ziarna nie jest zależna tylko od sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej, nie jest zależna tylko od ziarna ukraińskiego, to tak naprawdę giełda światowa. Tego ziarna jest teraz za dużo, no i co?
To znaczy, proszę pani, to jest pozorne takie oświadczenie czy myślenie, że jest za dużo. A ja chcę zapytać panią, ile ludzi na świecie głoduje?
Oczywiście. Ja
są się... fundusze ONZ-u i inne, które winny być wykorzystane właśnie do tego reeksportu, nazwijmy to. Ale tego nikt nie podejmuje, bo łatwiej jest powiedzieć, no taka sytuacja, się nic nie da. Bo to jest takie bardzo często myślenie.
Mamy największy kryzys humanitarny w Jemenie. Ja mogę panu wszystkie te państwa tak naprawdę wymienić. Zajmuję się też kryzysami humanitarnymi, ale wiemy o tym, że stosowane są podwójne standardy. Wiemy o tym, że to nie jakby walutą tutaj kwestia życia ludzkiego, etyki, moralności, to nie jest waluta w polityce. Na ten moment tego ziarna jest u nas za dużo. No i pytanie, czy pan widzi tutaj jakąkolwiek szansę na rozwiązanie tego kryzysu?
Jeszcze diagnoza. Otóż bardzo niefortunne było kiedyś wystąpienie ówczesnego ministra, wicepremiera rolnictwa, pana Kowalczyka, pani pamięta, który powiedział: chłopie, trzymajcie zboże, bo na wiosnę będzie droższe. I co z tego wyniknęło? Że ceny spadły, rolnicy zostali bardzo mocno poszkodowani i niestety to zboże w dużej części jeszcze zalega w magazynach. Proszę pani, jeżeli przyjdą zbiory, to ja się pytam, gdzie to zboże będzie składowane? Kto go kupi, jeżeli dzisiaj już się nie postawi tej sprawy jako zasadniczej? I dzisiaj trzeba rynku szukać. Znam taką, tylko uzupełnienie, firmę holenderską. Tak, panów, trzech panów mają, jacyś tam wybitni, i wyeksportowała 1 200 000 ton zboża. Mała firma holenderska, prawda? Można? Można. Tylko, jak to się mówi, trzeba czuć tego bluesa, tak mówisz.
No właśnie, ale tego bluesa może czuć trzech biznesmenów z Holandii, którzy gdzieś mieli takie zasoby, potrafili je wykorzystać. Nie będzie czuł tego bluesa raczej przeciętny rolnik dzisiaj, czy to ze ściany wschodniej, czy z zachodniej. To zboże zalega w naszych magazynach. Na ten moment cena, jaką może rolnik uzyskać, jest nawet nie ma, to nawet nie jest 50% tego, co było 2 lata temu, a
oczywiście,
zobaczmy na koszta produkcji.
Ale one wzrosły niepomiernie i to jest właśnie ten dramat, który rozgrywa się na naszych oczach. A jeżeli jest sytuacja dramatyczna, katastrofalna, w chińskim chyba katastrofa oznacza możliwość naprawy szybkiej. Tam tak. Katastrofa nie jest tak rozumiana jak u nas, jako dopust Boży, nazwijmy to. I my powinniśmy przejąć trochę to chińskie myślenie. Tak, jeżeli mamy tak bardzo poważną sytuację, to przepraszam, Rada Ministrów czy poszczególni ministrowie nie powinni się zajmować drugo- czy trzeciorzędnymi sprawami, ale ogłosić, nazwijmy to, alert. Tak, ale dla rolnictwa. Ja na miejscu ministra czy kolegów to bym zrobił. Zaprosił ekspertów. Proszę pani, wybitne umysły, bo są w Polsce, a nawet za granicę, i macie, słuchajcie, mamy 3 dni na opracowanie strategii, która umożliwi wyjście z tego kryzysu.
To prawda, i pan takie alerty dla rolnictwa robił, dokładnie podnosi, więc jest pan idealną osobą, aby doradzać się naszemu rządowi.
Nie, mówiąc, że trzeba Gabriela na premiera.
No, taki apel. Cieszymy się tym bardziej, że no, tak. Na pewno ma pan doświadczenie z takim być może atakiem czy powolnym zabijaniem polskiego rolnictwa. Dzisiaj o tym mówimy z perspektywy Unii Europejskiej. No tutaj pytanie, na ile ten głos, pańskim zdaniem, bo to nie są już protesty tylko polskich rolników,
poza Europą też są.
Dokładnie. I czy ten głos będzie gdzieś usłyszany?
Próbanie, trzeba na Unię spojrzeć jako, szczególnie na, prawda, to ciało zarządzające, czyli na komisję. To jest, proszę pani, przykład skrajnego, powiedziałbym, nierozumienia swojej roli jako organu przywodzącego. Tam prym wiodą, o czym się publicznie nie mówi, ale to jest fakt, lobbyści. I oni wykładają olbrzymie pieniądze, by decyzje, dyrektywy, zarządzania były po ich myśli. Powiedzmy sobie szczerze, przecież to zboże, może inaczej powiem, Ukraina ma rolnictwo, ale nie ma rolników. Proszę pani, to jest paradoks. Tak. Jeżeli największy posiadacz ma 630 tysięcy hektarów.
To grupa Kernel jest największa?
No tak, tam nie, to jest fizyczna osoba, indywidualny. Mm-hmm. Ale tak, to jest ten agroholding. Jeżeli pan Huta, chyba ma na imię Iwan, proszę pani, kiedyś był szefem kołchozu, I kiedy następowało, no wtedy to rozluźnienie, prawda, i te robiono paje, czyli te takie przydziały ziemi, on dostał 50 hektarów. Wie pani, ile dzisiaj ma? No, tak mniej więcej zagramy tutaj.
No. Oj, to może 300 tysięcy, to już tak...
Proszę pani, gratuluję, dokładnie 300 tysięcy hektarów. A pan Poroszenko, który ma 130 tysięcy, jest małorolnym pomiędzy nimi. Tak, proszę pani, to jest paradoks. 17 ponad milionów gruntów w Ukrainie przynależy do głównie zachodnich korporacji, które nie wszystkie są notowane w swoich krajach, tylko w tych krajach, prawda, bezpodatkowych, nazwijmy. To jest, a tak przy okazji powiem, że to jest więcej niż Polska ma wszystkich gruntów rolnych. Proszę pani, to jest coś niesamowitego. Tak. I jak my mamy z nimi konkurować? A tak na marginesie powiem, że w 2015 roku, kiedy zresztą o tym mówiłem w radio, uruchamiałem autorski program pod tytułem Polish Quality Food, Polska Jakość Żywności i WPW, Witalizacja Polskiej Wsi. Napisałem, proszę pani, w drugim akapicie. Postępujący na Ukrainie rozwój rolnictwa uprzemysłowionego przy wykorzystaniu zachodnich technologii, wielkoobszarowe farmy, wysokiej jakości gleba i tania siła robocza będą dla polskiego rolnictwa olbrzymią konkurencją i wyzwaniem. 2015 rok. Powiem więcej, proszę pani. Napisałem o tym programie PQF do pana prezydenta. I tam znalazł się akapit, który tu przywołuje mniej więcej. Gospodarstwa, które zajmują się produkcją najwyższej żywności, mogą być gospodarstwami tak zwanymi kierunkowymi, bo trzeba, proszę pani, 2015 rok, trzeba wyznaczyć tak zwane drogi czy szlaki ewakuacji z wielkich miast. I te gospodarstwa miały być właśnie taką, no, kierunkowskazem, pierwszą przystanią i tak dalej. No bo to są gospodarstwa najczęściej o wyższej kulturze i tak dalej, i tak dalej. A propos jeszcze tych znakomitych gleb. Istotnie, Ukraina ma najlepsze gleby na świecie. Proszę pani, to jest fenomen. Ta miąższość tych czarnych ziem to jest, no, do 1,5 metra. Polska natomiast, i znowu o czym nie wszyscy wiedzą, ma najsłabsze gleby w Unii Europejskiej. Proszę pani, są takie, nazwijmy to, niezbyt wielkie, prawda, enklawy tego dobrej ziemi.
W zachodniopomorskim ziemie są troszeczkę, jest pod Stargardem albo pod Pyrzycami, to wiem.
Proszę pani, nawet jest taka kwalifikacja glebowa, ziemia błońsko-sochaczewskie. Tu poczynając już od Warszawy Zachodniej, poprzez Ożarów, Błonie, Sokaczew i jeszcze dalej, są znakomite gleby. To jest pierwsza i druga klasa. I co się z tymi glebami dzieje? Widzi pani? Był na spotkaniu u mnie w gminie pan marszałek województwa mazowieckiego. Mówi, panie marszałku, skąd pan jechał tutaj do nas? No tak nie bardzo wiedział. No z Warszawy. A którą drogą? No tu tą tradycyjną. Ja mówię, co pan widział po drodze? On nie bardzo wiedział, o co mi chodzi. Mhm. A mnie widział pan te wielkie stodoły, te wielkie centra logistyczne, magazyny i zabetonowaną najlepszą ziemię w Polsce? A wie pani, co on mi odpowiedział? Mówi, wie pan, no ale jeżeli sobie klient życzy, no wie pani, myśmy stracili w tak zwanych tym czasie przemian ustrojowych ponad 3 miliony hektarów gleb. I to z najczęściej wysokiej jakości.
Sporo też było wyprzedawanych, na przykład na zachodnich ziemiach. To było także ten dług kapitał niemiecki, holenderski
duński.
I duński.
Ale
tak,
sam jako szef komisji, proszę pani, dostałem list od rolnika, który mi się żalił, że agencja, która jest odpowiedzialna za właśnie nieruchomości rolne, nie chce mu wyodrębnić 30 hektarów od sąsiada. Tym sąsiadem był Niemiec. Miał 900 hektarów. I ten rolnik chciał choćby wyodrębnić, żeby mu tam wyodrębnili te 30 czy 25 hektarów, bo powiedział, syn zostanie, jeżeli będzie miał większe gospodarstwo. Nie zrobiono tego. I dopiero po mojej interwencji rzeczywiście mu to wydzielono. No ale przepraszam, to jest normalne? To nie jest normalne. Tu może warto też zaznaczyć, że właścicielami, jak mówię, są ci zachodni w dużej części. Tam Chińczycy mają chyba ze 6%. No i przede wszystkim oligarchowie miejscowi. To już mówiliśmy, jakie mają areały. Ale co się stało? Bardzo to było niebezpieczne dla Ukrainy. Otóż były ograniczenia na obrót tą ziemią. To znaczy nie można było jej nabywać. Mogła pani dzierżawić i tak dalej. A uruchomiono ustawą, że Ci, którzy byli dzierżawcami do 2010 roku, mogą już ziemię nabywać praktycznie bez ograniczeń, bo tam było do 100 czy 300 tysięcy tych, ale to wiadomo, można obejść. I co się dzieje, proszę pani? W roku 2019, proszę pani, dochodzi do przygotowania ustawy, która by umożliwiła zakup tej ziemi. No jest trochę opór, pani tam, Tymoszenko, tak, jeszcze jakieś inne tam troszkę takie bardziej nacjonalistyczne, nazwijmy, ugrupowania są przeciw. Interweniuje osobiście pan prezydent Zełenski i pilnuje, żeby ta ustawa weszła w życie i została zatrudniona. Czyli mówiąc, pan prezydent, który już nie powiem, co mówi o polskich rolnikach i tak dalej, otworzył okno dla wielkich korporacji, agroholdingów, oligarchów, etc., etc.
I taki na razie mamy obraz, no niezbyt optymistyczny, bo tu jest spora korupcja.
Ja jestem optymistą realistycznym. Także mówię w tej chwili, jak sprawy wyglądają rzeczywiście.
Tak, ale rzeczywiście tak sprawy wyglądają, że jednak nie możemy konkurować z ukraińskim zbożem. Pan wspomniał o czarnoziemach, mówiliśmy o tych wielkich areałach. 10 największych firm to korporacje i kapitał zagraniczny, nie ukraiński. No i pytanie, albo trzeba by tą sprawę jakoś spróbować odwrócić, czy się da na Ukrainie? No raczej nie. Ukraina też jest teraz w trakcie wojny, więc oni się tym nie zajmują. To nie jest pierwszorzędne, czym...
Tak, między nami mówiąc, w czasie wojny też tam
mówimy
następują.
Mówimy do wszystkich słuchaczy, tylko przypomnę, panie ministrze. Tak.
Do kogo?
Do wszystkich słuchaczy.
Nie, no ja zawsze rozmawiałem ze wszystkimi Polakami, nie dzieliłem ludzi na lewicę, prawicę czy coś tam, tylko na rzetelnych. A rzetelność oznacza mądrość i uczciwość.
To prawda. Zaśmiałam się, że powiedział pan minister tak. Między nami mówiąc.
Tak, tak. Proszę pani, na pewno są to wielkie wyzwania, również dla Ukrainy. Ja tego nie neguję. Ale więcej jeszcze dla krajów Unii Europejskiej, a w tym Polski. Bo jeżeli się mówi o przyjęciu Ukrainy do Unii Europejskiej, to dzisiaj już trzeba przygotować te warunki. To nie może być tak, jak było w przypadku stowarzyszenia, traktu o stowarzyszeniu Polski z EWG, z Unią. Proszę pani. Otworzyliśmy się wtedy na oścież i ten chłam, przepraszam, różny napływał do Polski, podcinając polską przedsiębiorczość. No i niestety to było bardzo nierozsądne. Później nasze porozumienie z Unią też doprowadziło do tego, że nie mieliśmy równych praw. I teraz jest pytanie, proszę pani. Po pierwsze, Ukraina będzie wielkim producentem żywności. To wiemy wszyscy, prawda? Więcej przechodzą od tak zwanych prostych form, jak uprawa, tam zboża, tego, do bardziej już finezyjnych, bardziej nazwijmy to dochodowych, a więc do przetwórstwa. I to jest wielkie wyzwanie. Tylko proszę pani, gdybym był komisarzem rolnictwa, czy szefem komisji, to bym powiedział tak. Musimy wszystkim ludziom na świecie biednym pomagać. A w związku z tym, tam gdzie mamy duże rezerwy, prawda, zbóż, żywności, przekierujmy je, proszę pani, dla potrzebujących. A co się robi? Nakręca się zbrojenia, proszę pani. To jest wbrew człowieczeństwu, wbrew wartościom, które cywilizacja nasza wyznawała czy wyznaje jeszcze?
Miejmy nadzieję, że wyznaje.
Tak. No właśnie. I dlatego tu nie ma myślenia strategicznego. Proszę pani, są fundusze choćby w ONZ-cie i w innych organizacjach. Przepraszam bardzo, ja nie jestem przeciwnikiem, żeby zmniejszać produkcję na Ukrainie. Nie, niech ją rozwijają, ale ma trafiać tam, gdzie to jest potrzebne, a nie tam, gdzie niszczy lokalne rolnictwo.
I taki mocny głos. I tutaj postawimy kropkę. Gabriel Janowski,
ale
słuchacze. A możemy jeszcze 5 minut. Co pan na to, tak? Ponegocjujemy.
Będę wdzięczny.
To my będziemy wdzięczni. Słuchacze już się odzywają, pozdrawiają pana bardzo.
Ale to bardzo miło.
Tak, także...
Proszę pani, zakończę to pewną myślą, którą zawarłem i koledzy moi w grudniu 2022 roku. Mianowicie opublikowaliśmy apel, wołanie o pokój i dobro. I szanowni państwo słuchacze, pokój i dobro to piękne franciszkańskie pozdrowienie, proszę, proszę, by głęboko zapadło w nasze serca i umysły, bo mamy czas szczególny. Chaos narastający chaos w Polsce, wojna na Ukrainie, wojna na Bliskim Wschodzie i dziesiątki punktów zapalnych. Tak? To jest wielkie wyzwanie. Wielkie wyzwanie dla polityków. Więcej. Polska ze względu na swoje położenie, historię, jest zobowiązana, powiedziałbym, żeby stać w pierwszym szeregu walki o pokój. Przywołam tutaj dla mnie, dla nas wielki autorytet. Święty Jan Paweł II powiedział, za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego, co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić. I tę maksymę, bardzo fałszywą, mianowicie civis pacem para bellum, czyli chcesz mieć pokój, przygotowuj się do wojny, ja zamieniam civis pacem para pacem.
Piękne. Gabriel Janowski, były minister rolnictwa. Ja trochę muszę Państwu zdradzić, bo nie zdążyłam przynieść cukru dla Pana ministra. Cukru, o który Pan tak bardzo walczył. Dostałam informację od Andrzeja Karasia, że niestety cukier w radiu się skończył, ale...
Proszę Pani, przy najbliższej okazji proszę mi taką stworzyć, a nawet jeżeli nie, to poproszę władze, żeby wyasygnowały znaczącą tutaj ilość dla Radia Wnet, bo zasługuje na to.
Bardzo serdecznie dziękuję panie ministrze. Gabriel Janowski, który bronił polskich rolników, dzisiaj też stoi z polskimi rolnikami.
No byłem na ośmiu tych blokadach i muszę powiedzieć, wielka dojrzałość ludzi. A to, co się przywołuje w internecie, czy co niejako podsumował pan premier, ten baner, ten plakat, gdzie się mówi o zniszczeniu Ukrainy, polskiego rządu i nazwał to zdradą stanu, to powiem, panie premierze, ja bym znalazł panu lepsze przykłady zdrady stanu, a musimy się liczyć z tym, że będą rozmaite prowokacje.
Tak.
Wychodzą, już to sam widzę, rozmaite typy, przepraszam za to sformułowanie, które właśnie tego typu akcje będą robić. Proszę Pani, na koniec, nie dopowiedziałem, ale proszę bardzo, na granicę przyjeżdżają pociągi czy samochody, piecentujemy, właściciel czy przewoźnik daje kaucję, zboże wywiezione z Polski, kaucja zwracana.
Prosta, prawda?
Jeżeli nie... przepada. Proste jak cep.
Dokładnie.
Mówią, prawda?
Dokładnie tak.
No ale wie pani, tutaj nie ma polityków, którzy by prawdziwie po pierwsze rozumieli powagę sytuacji i usiłowali jej zaradzić.
Ale na szczęście mamy Gabriela Janowskiego, który może mówić, może doradzać. Były minister rolnictwa, był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja bardzo dziękuję, przepraszam za przedłużenie, ale to musi się zawsze skończyć kropką na dni.
Oczywiście.
I ta kropka jest
to było właściwa. To było potrzebne. Myślę, że nasi słuchacze też z nami się zgodzą.